Brian Aldiss, Lato Helikonii. Temperatura na planecie Helikonia wyraźnie wzrosła, ale w samej powieści nie zrobiło się od tego goręcej. Po pełnym dramatyzmu pierwszym tomie opowieść Aldissa ucichła nieco w oczekiwaniu na wielki finał. Akcja powieści dzieje się długie wieki po wydarzeniach opisanych we Wiośnie Helikonii. Populacja ludzi zdominowała planetę i mozolnie odbudowuje cywilizację. Fagory, z którymi jeszcze niedawno ludzie walczyli o przetrwanie, zostały zepchnięte do roli niewolników. Długotrwała zima jest już tylko zamieszkłą przeszłością, o której zapomina się tym łatwiej, że Helikonia staje oto wobec nowego niebezpieczeństwa. Zmierzając do perycentrum swojej orbity, zbliża się do Freira, a klimat staje się bezlitośnie gorący. To właśnie zmiany globalnego klimatu raz jeszcze stały się motorem historii. Kościół głosi nadchodzący koniec świata. Kraje położone w rejonie równika stają na krawędzi zagłady. Rośnie napięcie polityczne między państwami. To na tym, klimatycznym, a w konsekwencji także socjologicznym i teologicznym, przesileniu Brian Aldiss zbudował fabułę drugiego tomu. Niestety, fale upałów nie wystarczyły, aby osiągnąć ten poziom dramaturgii, jaki czytelnik zna z Wiosny Helikonii. Tam fabułę rozpiętą między nieznaną czytelnikowi i zapomnianą przez ludzkość przeszłością, a przyszłością niosącą zmiany i niewiadome. Niezwykły klimat potęgi sił natury budował ich nieprzewidywalność. Może właśnie wskutek zbyt wielu dopowiedzeń i wyjaśnionych zagadek Lata nie czyta się już z tym samym niepokojem, z jakim przekładało się kartki Wiosny. O ile w poprzednim tomie instytucje społeczne dopiero raczkowały, o tyle teraz są już złożonymi organizmami państwowymi, a świat zdaje się znajdować na etapie podobnym nieco do ziemskiego wczesnego średniowiecza. Aldiss nadał bohaterom rys barbarzyństwa, a uczynił to na tyle skutecznie, że chwilami z trudem brnie się przez niektóre naturalistyczne opisy ciemnej i chłodliwej cywilizacji. Te cechy rzutują niestety na odbiór powieści, bo prymitywni bohaterowie, kierowani prymitywnymi pobudkami, nie mogą przecież stworzyć opowieści innej niż prymitywna. Wydaje się, że Aldiss przeszarżował w tej konwencji i zaraził nią samą osnowę powieści. Autor zaprzepaścił szanse tkwiące w kilku konfliktach i wątkach mogących dźwignąć powieść na poziom niebanalnej refleksji. Kontakt z ziemską cywilizacją za pośrednictwem krążącego po helikońskiej orbicie statku Avernus mógł wprowadzić do powieści dodatkowy wymiar. Pozostał jednak nieeksploatowany. Aldiss ograniczył się do kilku truizmów o więzi łączącej Ziemian z obserwowaną Helikonią. Podobnie zbanalizowany został jeden z głównych konfliktów Lata, jakim jest napięcie między religią a nauką. Niestety, nakreślono je wprost trywialnie. Wiara stała się tu synonimem ciemnoty i zabobonu, siłą całkowicie wsteczną, nauka zaś siłą, której wektor skierowany jest dokładnie w świetlaną przyszłość. Jakkolwiek autor ma prawo do podobnych założeń, przejechanie bohaterów ideologicznym walcem nie wpływa korzystnie na wiarygodność wizji. Z drugiej strony trudno odmówić powieści kilku ciekawych refleksji. Ciekawy jest wątek korzeni panującej na Helikonii religii. Interesująco przedstawia się proces wychodzenia poza elementarne potrzeby egzystencjalne ku pytaniom o sens i historię. Intrygować mogą losy jednostek, które wyprzedzają swoją epokę. Czasem o wieki, jak przybysz z Avernusa. Ale zamiast pchnąć losy świata do przodu, zostają przezywający nurt historii wyrzucone na margines. Wszystko to rodzi ciekawe pytania o naturę dziejów, czynniki kształtujące nas i naszą kulturę. Trudną do wykreślenia granicę między tym, co warto odziedziczyć po przodkach, a tym, co trzeba porzucić jako bezpowrotnie utracone. Lato Helikonii nie oferuje ani pięknego stylu, ani trzymającej w napięciu akcji, ani nie fascynuje sylwetkami bohaterów. Pewna chropowatość fabuły i postaci nie umniejsza jednak wagi tej powieści. Rzecz często spotykana w science fiction. Wykonanie okazuje się mniej ważne niż ładunek inspirujących przemyśleń, kłębiących się w czasie lektury. Autor recenzji Krzysztof Pochmara, czytała Izabela Alain Zabłocka. Recenzja opublikowana na portalu katedranast.pl.